prawie 6 minut po godzinie 21. Tu Polskie Radio Poznań. Wtorek, 17 dzień maja i dokładnie 137 dzień roku. Ale jeśli wtorek, jeśli kilka minut po godzinie 21, to startujemy z kolejnym wydaniem audycji, która nazywa się Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Łukasz Kurzawski, studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj taki będzie oddech totalnie od piłki nożnej, bo Państwo emocjonowali się wspólnie z nami tym, co ostatnio działo się na piłkarskich stadionach. Derby, Mistrzostwo Polski, Kolejorza, utrzymanie Warty. I ten temat był wałkowany.
I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze wrócimy.
Jeszcze nie koniec, bo przecież ostatnia kolejka w sobotę od 17.30. Polecamy się z naszymi transmisjami na obu naszych antenach. Ale dzisiaj o takim totalnie prawdziwym sporcie, o ludziach z żelaza, bo porozmawiamy o triatlonie silnym w naszym regionie. No dla nas od wielu, wielu lat takim triatlonowym guru bez wątpienia jest znakomity obecnie trener, ale uczestnik tego największego Ironmana, 9-krotny mistrz Polski Bogumił Głuszkowski jest z nami w studio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i młodzi, którzy mają podbijać, już podbijają triatlonowe trasy i w Akwenie, i później wiecie na rowerze, i oczywiście także w bieganiu. No i marzy nam się wszystkim, żeby pod tym naszym wielkopolskim szyldem trafili kiedyś na olimpijskie trasy. Może im szybciej, tym lepiej, aby tak się stało. Może dokonają tego, czego serdecznie już teraz życzymy. Maciej Bruździak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I nazwisko nieprzypadkowe, Mateusz Głuszkowski, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Czyli taki team Grzegorz, który no, po medale będzie chyba. Marzenia są trenera nie tylko takiego przygotowania fizycznego, ale mentalnego również mają znakomitego, więc szanse mają. Zapytam najpierw ciebie.
Po to się startuje, żeby zdobywać prędzej czy później pewnie medale i odnosić sukcesy.
Ma rację kolega? Się?
Dokładnie tak.
Maciej, ma rację?
Tak,
no, tak, zgadza się. Dobrze. Szerzej niż tak, zgadza się. Będziemy rozmawiać już za chwileczkę po krótkim muzycznym oddechu. Dzisiaj Sportowa Arena Polskiego Radia Poznań o triatlonie.
Sportowa Arena.
12 minut po godzinie 21. No to do brzegu Billie Eilish dopłynęła. To jest jedna z konkurencji oczywiście wchodzących w skład triatlonu, ale nie.
Pierwsza.
Tak, żeby nie było tak, że nie będzie nic o piłce nożnej. Trochę się wygadał, ale też ruszyły nas wspominki. Przy Pucharze Polski Kolejorza w 2004 roku Bogumił Głuszkowski miał spory udział, tak?
Tak, pozwolił mi na to Czesiek Michniewicz. Przecudowne wspomnienia, zarówno ze względu na niego, jak i na cudowny zespół. Miałem okazję kilka słów powiedzieć w trakcie filmu, który powstał. Ale nie ukrywam, że do dzisiaj pamiętam każdego z nich i pamiętam, kim był wtedy Czesiek i na ile odważny ruch się zdecydował z propozycją wobec mnie, żebym pomagał mu w przygotowaniach. Ogromnie mu jestem wdzięczny, do dzisiaj jesteśmy w kontakcie. Jeszcze nie zaproponował współpracy z kadrą narodową, ale może się to zdarzyć.
Ale 18 lat, 18
ale żeby
lat
też by przypomnieć, takie dwie sfery pana działalności. Przygotowanie fizyczne i przygotowanie mentalne. Takie w tym się pan specjalizuje i to właśnie w Lechu Poznań już pan robi.
I tak, tak było od samego początku.
Tak, od samego początku po prostu uznawałem, że fizyczność, albo inaczej, wszyscy się zastanawiają, czy pierwsze jest jajko, czy kura, i czy najpierw jest głowa, czy ciało. Z mojej perspektywy dużo bliższy jestem filozofii wschodu, w której najpierw uczymy ludzi zachowań, pewnych nawyków dotyczących ciała i za sprawą ciała uczymy pewnych właściwych zachowań, jeśli chodzi o strefę emocjonalną i mentalną. W związku z tym nie za bardzo wierzę w ideę psychologii, która głaszczy zawodnika po kolanie. Dużo bliższy jestem idei, w którym współuczestniczę jako trener. Jestem blisko zawodnika i za sprawą jego reakcji ciała jestem w stanie pomóc mu również mentalnie.
Będziemy mówić o twoich olimpijskich, także wspaniałych doświadczeniach, czy to z kadrą wioślarską, czy ostatnio głośno o twojej współpracy także z kajakarkami trenera Tomasza Kryka, poznańskiego szkoleniowca, ale to dzisiaj nie jest głównym tematem naszego spotkania, choć na pewno będziemy do tego nawiązywać, bo ten kontekst olimpijski cały czas też się pojawia, ale jeszcze, żeby zobrazować Państwu, bo dosyć dawno nie mieliśmy okazji spotykać się na radiowej antenie. Bogumił Głuszkowski, ja użyłem słowa, taki nasz triatlonowy guru, no, dla mnie takie też skojarzenie jest.
Jeśli pozwolisz, ja powiem tak, jeżeli jeszcze mało kto mówi o triatlonie, to jeżeli ktoś mówił w Poznaniu triatlon, mówił Głuszkowski. Mało kto się jeszcze tym zajmował, a pan już się tym zajmował, tak?
To jeszcze powiedz, właśnie kiedy się w twoim przypadku konkretnie to zaczęło, żebyśmy mogli też trochę to przekładać na chłopaków, na Macieja Bruździaka i na Mateusza Głuszkowskiego.
Chyba pierwszy raz pomyślałem w 1989 roku i przyszedłem na Akademię Wychowania Fizycznego, mając takie blade pojęcie, że być może tu w Poznaniu znajdę pomoc, jeśli chodzi o przygotowanie do triatlonu. No niestety skończyło się tylko na studiach, no, ale które w jakimś sensie kreowały mnie jako przyszłego zawodnika. Byłem tak słaby i nie miałem talentu, a jednocześnie tak późno zaczynałem pływać, że chyba żaden trener nie zdecydowałby mi się pomóc. W związku z tym musiałem najpierw przebrnąć przez drogę studenta i nauczyć się, jak trenować. Później zaczynałem trenować siebie, czyli bardzo niezdolnego zawodnika. W związku z tym po takiej nauce byłem bardziej kompetentny.
Dobra, skąd się wzięło to 9 tytułów Mistrza Polski, to na różnych triatlonowych dystansach, o czym też o tych dystansach porozmawiamy trochę?
Myślę, że z beztalencia.
Dobra, no to szczerzej, jeszcze bardziej szczerze.
Tak szczerze, to myślę, że bardziej mi zależało niż każdemu innemu. Nomen omen, fajnie, że zapytałeś ostatnio. Mój taki najbliższy przyjaciel, a jednocześnie trener Karol Majewski. Kiedy zadałem mu to samo pytanie, panie Karolu, miał pan dużo bardziej utalentowanych zawodników, jak to się zdarzyło, że ja wygrywałem? Powiedział, wiesz co, Bogdan, przystojny nie byłeś, utalentowany nie byłeś, w Mister Uniwersum nie mógłbyś startować, ale jak stawałeś na starcie, to dawałeś informację wszystkim, że dzisiaj musisz dać z siebie 100%. Nie 99, tylko 100. I niektórzy po prostu wycofywali się z tego, wiedząc, że ja daję 100%, czyli on też będzie musiał dawać 100%. Chyba nigdy nie zrobiłem kroków wstecz, a wczoraj chyba Piotrek Netter zasygnalizował, też legenda, że były dwie postaci cudowne dla mnie, porównanie Agnieszka Jerzyk i ja, którzy wygrali w polskim triatlonie więcej niż powinni. No, w związku z tym to chyba była kwestia determinacji.
Ale też pewnie treningu, nie oszukujmy się. Trenować, jeszcze raz trenować.
Tak, ale ten mój trening był stosunkowo prosty. Jeżeli masz utalentowanych zawodników, tak jak Maciej czy Mateusz, to jest sztuka. Natomiast trenowanie takiego zawodnika jak ja, to jest wyrobnictwo. Im więcej, tym lepiej.
No, ale to powiedzmy, jakie trzeba mieć predyspozycje, czy też talent właśnie do triatlonu, w pływaniu, w jeździe na rowerze.
Jakie predyspozycje ma Maciej Bruściak? Od razu jedziemy na konkret.
Maciej ma niewyobrażalny silnik. Nie będę mówił szczegółów dotyczących parametrów VO2 Max, ale to jest jego największy parametr. Myślę, że gdyby się zdecydował ścigać w kolarstwie, to pewnie by odnosił sukcesy. Jeżeli byłby ciutko inaczej prowadzony w pływaniu, to też by odnosił sukcesy. Jeżeli by wcześniej zaczął słuchać, jeśli chodzi o trening biegowy, to też by osiągał sukcesy w biegu. Ma niewyobrażalne zasięgi, czyli ma powyżej 1,90 m wzrostu. Niektórzy mówią o nim polski Frodeno. Myślę, że nie było z uzasadnienia.
A to rekordzista świata, powiedzmy, dokładnie, na najdłuższym dystansie. Mhm.
Czyli ten jego potencjał wiąże się z zakresami, tudzież ze sprawnością układu krążenia. Natomiast jeśli chodzi o Mateusza, to jest przeciwieństwem mnie, czyli odziedziczył po mojej małżonce i nie wybierałem jej ze względu na to, ale odziedziczył przede wszystkim dynamikę. Ona była mistrzynią Polski w gimnastyce artystycznej w zespole, w związku z tym on ma z kolei ogromne predyspozycje szybkościowe połączone z wytrzymałościowymi, ale ma, powiedzmy, niższe gabaryty, w związku z tym musi dużo więcej poświęcać czasu na technikę, na doskonałość ruchu i to robi. W związku z tym każdy z nich...
Patrzę na Mateusza. Tata powiedział, Mateusz, wybił sobie z głowy piłkę nożną, będziesz trenował triatlon, zrobię cię olimpijczykiem. Tak było?
Nie. Szczerze mówiąc, zaczynało się od tego, że nie chciałem nawet pływać i podczas gdy chcieli mnie nauczyć pływać, to ja biegałem dookoła basenu i nie chciałem wejść do wody. Potem miałem w zasadzie taki okres, gdzie niektórzy mogliby na to spojrzeć, że było to wymuszane, inni, że taka była właściwa droga i faktycznie to pływanie było, powiedzmy, ukierunkowane bardziej przez rodziców. Jednak w pewnym momencie po prostu przyszedł taki moment, że to, co robiłem w pływaniu, nie przynosiło do końca skutków i zacząłem się wtedy słuchać taty, a nie jedynie bić w wodę, tak bym powiedział. I to był taki moment, w którym już to totalnie przerodziło się w moją własną pasję, fascynację wodą i uwielbiam to robić i zawsze mówiłem, że jak startowałem i te najlepsze takie starty moje pływackie, to polegały one na takiej rozmowie z wodą i one były takie bardzo, bardzo spokojne w środku we mnie i nie byłbym w stanie określić nie byłbym w stanie powiedzieć z tych startów brakuje mi słowa.
Ale myślisz co, o technice, że bardziej to się działo wewnątrz, że tak, ten wewnętrzny spokój dawał lepsze rezultaty, już tak. Taki przekładając na czystą fizyczność tego pływania?
Tak bym to określił, że to było bardzo poza sobą to, co robiłem. Na przykład mój jeden z fajniejszych wyścigów na 200 delfinem w Gorzowie Wielkopolskim polegał na tym, że wskoczyłem do wody i wyobraziłem sobie, jak pływam z delfinami na Hawajach, na których tato wtedy startował na Mistrzostwach Świata. I ten wyścig jedynie z tym mi się kojarzył. I jedynie to widziałem, nie widziałem właśnie lin, nie widziałem basenu. Jedyne co widziałem to wodę odbijającą się od ścian i kojarzącą mi się właśnie z pływaniem z delfinami.
Taka niesamowita wizualizacja, która przyniosła świetny efekt.
No ale jeszcze dobrze, rower, bieganie, to musiało przyjść z czasem?
Rower tak naprawdę zaczynałem od monocykla. I pierwotnie zawsze fascynowało mnie wszystko, co było związane z brakiem równowagi albo szukaniem tej równowagi, więc wszelkie stawanie na piłkach fitnessowych, trickboardy, czy w tym wypadku monocykl, no to mnie zachęcało do siebie. No i potem w zasadzie przyszedł moment, że czas było to przerodzić jedno kółko w dwa kółka, no i wyszło, tak bym powiedział. Zaczęliśmy ścigać się z chłopakami też na wyścigach kolarskich, na czwartkach kolarskich, na Torze Poznań i faktycznie to te takie początki właśnie z brakiem równowagi bardzo się przełożyły w przyszłości na to, jak w tej chwili jeżdżę na rowerze, że siła siłą, ale ta technika, wchodzenie w zakręty, w triatlonie nawrotki, których w standardowym kolarstwie nie ma, to robiło robotę po prostu.
To przechodzimy szybko do Macieja. Maciej tutaj mówił, Bogdan Głuszkowski, o tych twoich parametrach fizycznych, czyli co, nikt cię tam nie ściągał do koszykówki, do siatkówki, czy do gry na stoperze? Zaczynałeś przygodę ze sportem w Gdańsku, więc tam był wybór dosyć spory, a ty skoczyłeś do basenu.
Tak, zgadzam się.
Czy wrzucili cię do tego basenu?
Nie wrzucili mnie do basenu, to była moja decyzja, ale odnośnie koszykówki, moi rodzice grali zawodowo w koszykówkę, nawet nie tylko rodzice, bo też ciocia wyleciała do Stanów i grała w koszykówkę, wujek to samo, więc tak naprawdę cała rodzina była taka bardziej sportowa. Mama swojego czasu grała w pierwszej lidze, ale jeśli się nie mylę, to wtedy nie było jeszcze ekstraklasy, a tata grał w drugiej z kolei. I tak, i rzucili mnie. Zacznijmy od tego, że mój tata w początkach mojej, powiedzmy, młodego wieku po prostu rzucił mnie na tenisa. To był pierwszy sport, od którego zaczynałem.
A wysocy też tam sobie dobrze radzą.
Wysocy również sobie tam dobrze
i
radzą.
I doskonały serwis na pewno.
Tak, ale wtedy jeszcze nie byłem, jeszcze nie miałem takich parametrów, bo byłem jeszcze bardzo młodym dzieciakiem. Więc od tego zaczynałem, ale bardzo szybko moja przygoda z tenisem się skończyła. Później tata gdzieś tutaj próbował mnie wcisnąć na, bo wydaje mi się, że jakieś pierwsze treningi właśnie koszykówki, nawet nie wiem, czy nie jechałem wtedy na jakiś trening do Sopotu Tref.
Tak, tak. Mocne koszykarskie kapele tam.
Tak, i nawet nie pamiętam, jak to wyszło. Czy mi się po prostu nie spodobało to, czy może nie do końca miałem predyspozycję do tego sportu. Jest mi ciężko powiedzieć. I tak naprawdę gdzieś tam w tym wszystkim zawsze byłem zapisane na takie bardzo proste zajęcia, jeśli chodzi o pływanie. Po prostu, żeby się oswoić jako dziecko z wodą.
Wejdę ci słowo. A może to było tak, że taki mały Maciek pomyślał, ja to jednak jestem bardziej indywidualistą, co ja tam będę poddawał pod ten kosz, albo zbierał piłki po kimś, kto nie trafi.
I za dużo od innych zależy, tak, właśnie. Wynika. Tutaj wszystko
było coś
od ciebie,
nie?
Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze w tak młodym wieku o tym nie myślałem. Nie, po prostu lubiłem pływać i tak w którymś momencie pamiętam, że Podjąłem decyzję, że chciałbym pójść do klasy pływackiej. W pierwszej klasie podstawówki pływałem w takiej klasie, w której po prostu pływaliśmy.
Kurczę, jak 7-latek mówi, postanowiłem zostać pływakiem, to jest mocne.
To jest mocne.
Postanowiłem.
Ale powiedziałem do rodziców, że chcę zostać pływakiem, chcę iść do klasy pływackiej. I od drugiej klasy podstawówki zacząłem trenować pływanie. Tak już... Nie nazwałbym tak profesjonalnie, bo ciężko nazwać sport profesjonalny w wieku 8 lat, ale...
Były treningi,
systematyczność, tak, dokładnie.
To jest pierwszy krok do wyczynu.
Dokładnie, tak.
Grzegorz dalej pytał o rower, więc ja powielę to pytanie. Mateusz odpowiedział pięknie, o rowerze ty... Monocykl nie, już.
Nie.
Ty zaczynałeś od skutera, rozumiem.
Nie. Z rowerem... Zawsze lubiłem jeździć na rowerze, ale nie miałem żadnego kontaktu z rowerem. Mój pierwszy kontakt z rowerem był w momencie, kiedy pojawiły się testy naborowe do triatlonu. I to pamiętam jak dziś, że pożyczył mi swój rower, taką złotą strzałę. Tak to prześmiewczo nazywali zawodnicy z klubu Radka Burzy. Pożyczył mi swój rower, żebym miał po prostu na czym jeździć. To było pierwszy raz, jak usiadłem tak naprawdę na szosę. Miałem jakiś kontrakt, pierwszy kontakt tak naprawdę z triathlonem. I później pamiętam, że jak dostałem się z kolei na trzeci etap testów naborowych do triathlonu.
No ładnie, dobrze, znowu muszę dopytywać, bo my też dzisiaj dużo w miarę naiwnych pytań zadajemy. Ja triathlonistą nie jestem, ani ekspertem triathlonu, bo sprawa jasna, nie wiem, Grzegorz zdecydowanie częściej bywał na zawodach triathlonowych, czy w Sierakowie, czy na te poznańską Maltą, dlatego ja będę przerywał i będę dopytywał. Testy naborowe do triathlonu, czyli też był taki moment, kiedy ta dyscyplina się w twoim życiu pojawiła wyraźnie. Nie, to było ogłoszenie w klubie, że chłopie, w pływaniu nie będziesz mistrzem olimpijskim, to przejdź do triathlonu i tam medal olimpijski możesz zdobyć.
Znaczy, to była bardzo spontaniczna decyzja. To było na przełomie trzeciej klasy liceum. Dość późno. I to było tak, że po prostu na portalu, jeśli się nie mylę, aktualnie pod nazwą Lifetiming, na którym zamieszczone są różne wyniki startów po prostu pływackich, jak i jakieś właśnie artykuły, wywiady i tak dalej. Pojawił się po prostu wpis odnośnie tego, że szukają szybkich pływaków do naboru do Polskiego Związku Triathlonu. I pierwszym etapem testów było po prostu podesłanie swoich wyników na 100 i 1000 metrów crawlem oraz 400 i 1000 metrów biegu. No i podesłałem te wyniki, to był pierwszy etap. Nie dostałem się. Nie dostałem się na ten pierwszy etap, znaczy na ten drugi etap, dlatego, bo zostały wybrane, nawet nie pamiętam, po prostu była bardzo wąska lista, która się później pojawiła normalnie na oficjalnej stronie Polskiego Związku. Dopiero później było tak, że dostałem maila, że jednak ta jakby lista została rozszerzona i dostałem jakby drugą szansę, dostałem się na etap. To były testy naborowe w Iławie. Pamiętam, że musieliśmy tam pojechać, mieliśmy 2 albo 3 dni testów, dal bez roweru. Tam miałem pierwszy kontakt z rowerem, po prostu, że pojechałem sobie na rozjazd, to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, ale nie było takiej sytuacji, żebyśmy jeszcze testowali się przy jakichś szybszych prędkościach czy czymś takim na rowerze, bo z tym nie miałem kompletnie kontaktu. Jedynie na pływaniu, gdzie byłem wtedy w bardzo dobrej predyspozycji, bo byłem bardzo krótko przed Mistrzostwami Polski na wodach otwartych. I na biegu. Na biegu nie prezentowałem się aż tak dobrze jak na pływaniu, ale coś zauważył we mnie aktualnie trener kadry narodowej Juan Rodriguez Bien. Nie pamiętam dokładnie między jakimi latami tam.
No ale oko musiał mieć tam w takim razie.
Oko musiał mieć. Myślę, że po prostu widział potencjał w tym, że się nie poddawałem, bo nawet jeśli widział, że naprawdę było mi ciężko, jeśli chodzi o bieg, i pamiętam jak dziś, że jak tylko skończyłem trening, to gdzieś leciałem właśnie chłodzić nogi i przez kolejne dni było mi ciężko, jeśli chodzi o chodzenie, bo miałem strasznie mocno okostne zbite po tego typu treningach. No, jeśli człowiek nie trenował kompletnie biegania, to prawdopodobnie wie, o czym mówię.
Ale powiedzcie, jest coś takiego w triatlonie, że no tak, jest to dyscyplina, do której trafiają ludzie, którzy jednak przeszli już przez którąś z tych konkurencji. Najczęściej jest to pływanie. Tak jest?
I tak powinno być, panie trenerze?
To znaczy, ja trafiłem przez piłkę ręczną i...
Tylko, że pan wtedy, kiedy...
Ale nie, to o czym przed chwileczką Maciej mówił, to jest taki, nie wiem, modelowy sposób trafienia tych dyscyplin
sportu.
Znaczy,
powiem tak, jesteśmy jako Polska trochę spóźnieni i pewnie gdybym w tej chwili miał zaczynać zarówno z Mateuszem, jak i z Maciejem, to troszeczkę zmieniłbym strukturę. Natomiast tak jak nomen omen Frodeno chyba kiedyś powiedział, że pływaniem nie można wygrać triatlonu,
ale można go przegrać.
Ale można go przegrać. W związku z tym ja, ponieważ byłem najsłabszym pływakiem i wiedziałem, jak strasznym, niedużym kosztem było, a w zasadzie 4-5 lat zajęło mi, jak to mówili poznańscy trenerzy pływania, rozmiękczenie gościa w wodzie, zanim po raz pierwszy popłynąłem gdzieś tam blisko czołówki europejskiej. No w związku z tym przyjąłem, że tutaj będzie odwrotna sytuacja. Nawet nie tyle, żeby pływać szybko, ale żeby pływać ekonomicznie, i na to przede wszystkim zwracam uwagę. Natomiast Europa, świat jednak w tej chwili coraz bardziej szuka takiego wyrównanego treningu, zarówno jeśli chodzi o pływanie i przede wszystkim bieg, bo on rozstrzyga. Natomiast poziom tego współczesnego triatlonu jest taki, że nawet trudno mi jest określić, skąd można wyciągnąć zawodnika. Warunek jest taki, że jeżeli uzyskuje światowe rezultaty w jednej konkurencji, to jego układ krążenia, jego sprawność daje gwarancję, że można go nauczyć, jeżeli ma pewien potencjał, nazwijmy to wrażliwości ciała, że można go nauczyć pozostałych konkurencji. No i w zasadzie w czołówce światowej nie ma ani jednego, który nie miałby jakiejś wybitnej konkurencji, nie ma ani jednego, który nie mieściłby się w pierwszej dziesiątce, piętnastce najlepszych rezultatów, jeśli chodzi o poszczególne konkurencje w danym kraju.
Ale w tej chwili właściwie zaczyna się już triatlon jako pierwsza dyscyplina u młodych ludzi? To się tak pojawia?
W niektórych krajach tak, ale ponieważ w tej chwili z Piotrem Noterem próbujemy stworzyć taką ideę dla Polskiego Związku Triatlonu, czyli przedstawić, w jaki sposób modelowo prowadzi się zawodników odpowiednio w Anglii, we Francji, w Hiszpanii, w Norwegii. Mhm. Te modele są inne, ale w większości już na poziomie 12-14 roku życia ścigają się w triatlonach. Nie jest to do końca dla mnie najwłaściwsze. Ja jestem zwolennikiem jednak dywersyfikacji bodźców i jak największej zmienności, jeśli chodzi o gry zespołowe, jazdę na nartach i milion innych rzeczy. To jest może polska szkoła, ale głęboko wierzę w to, że jeżeli ci zawodnicy, którzy tutaj są dzisiaj z nami, zaczną się ścigać z najlepszymi na świecie, to być może ktoś będzie pytał o naszą szkołę. Zresztą jakoś nie byłem najlepszy nigdy w naśladowaniu nikogo. Raczej wolałem tworzyć i kreować. W związku z tym szanuję te szkoły, bo one są w tej chwili dużo mocniejsze od naszej, ale uważam, że ci zawodnicy będą w stanie się ścigać.
Jesteście w narodowej reprezentacji na sprinterskie, tak to nazwijmy, Mistrzostwa Europy na dystansie sprinterskim triatlonowe, które odbędą się w Olsztynie 27-29 dzień maja. Jesteście pod szyldem UKS Citizen Poznań. To jest szersza ekipa, czy tylko ci dwaj młodzi ludzie?
To znaczy w zasadzie tworząc obiekt jako pewnego rodzaju platformę łączącą sport wyczynowy, sport rekreacyjny, od samego początku chciałem stworzyć taką ekipę, która będzie się ścigała o najwyższe cele. No i w zasadzie wielu z tych chłopców, no wspominając również mojego syna, przeszło drogę od grupy rodzic dziecko, czyli każdego z nich trzymałem na małym basenie wtedy, kiedy przychodzili z rodzicami i oswajaliśmy ich z wodą. W związku z tym to jest najcudowniejsze, że za Robertem Czyżem, który jest w tej chwili najstarszym zawodnikiem, jest Maciej, który przyszedł z zewnątrz, ale w zasadzie po 3 latach już można powiedzieć, że jest nasz. Później jest Mateusz, ale już kolejny rocznik to Filip Pupka, kolejny Mateusz Majak, kolejny Norbert Gorzeń. No i z pozostałych grup pływackich już też widzimy kolejnych chłopców, kolejne dziewczyny, które mogłyby dołączyć do nas. Nie tylko nomen omen z pływania, ale również, jak się okazuje, z gimnastyki sportowej. No w związku z tym, no to jest taki model współgrania. No i tworzymy dużo większą grupę. Każdy z nich już ociera się o kadrę narodową, także mamy prawo przypuszczać, że to jest dobry model.
64-100 to był Leszno, to był klub Agnieszki Jerzyk, najczęściej w kontekstach olimpijskich. My ostatnio tutaj na Wielkopolskiej Antenie opowiadaliśmy. Chłopacy, na was też patrzymy oczywiście w olimpijskiej perspektywie, ale pochwalcie się teraz. Mateusz, od ciebie zaczniemy. Mówiłem o tacie trenerze, tam 9 tytułów, ja już zapominam o tych tytułach, dobra. To było, minęło, to historia Bogdana Głuszkowskiego. Jakie są już dokonania Mateusza Głuszkowskiego?
No to zacznę może od pływania. To takim dla mnie najważniejszym to był pierwszy medal brązowy na 1500 metrów kraulem w Opolu, indywidualny medal. Na zawodach, na poprzednich mistrzostwach zimowych zdobyliśmy z ówczesną moją ekipą złoty medal na 4x100 kraulem, srebrny na 4x200 kraulem i na 4x100 zmiennym wtedy nie zdobyliśmy, ale właśnie na tych moich, w których ja indywidualnie zdobyłem, to zdobyliśmy 3 medale w sztafetach. W tym samym roku zdobyłem pierwszy również medal w triatlonie. To był właśnie pierwszy, myślę, rok, że ten triatlon, może jeszcze nie na poważnie, ale zacząłem biegać do niego.
Tak, no jeszcze o bieganiu właśnie wtedy zdobywałem.
W jakim to wieku było? Te medale pływackie w ten rok?
To był 2019.
19,
czyli 3 lata temu. 4, tak. 3.
Tak,
3,
no,
3.
Mhm. Nie, przepraszam. W 2018 były mistrzostwa w pływaniu i w następnym roku był triatlonowy.
Tak, ale to miałeś jeszcze nie 16-17 lat mniej więcej ten czas, tak?
Jakoś tak. Uh-huh. I pamiętam, że właśnie były zawody triatlonowe, a tydzień albo dwa tygodnie później kończyłem sezon jeszcze mistrzostwami Polski w pływaniu na wodach otwartych. To był Dzierżoniów, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. Tam zdobyłem złoty medal na 7,5 km i również złoty medal w sztafecie z Bartoszem Grzybkiem, którego pozdrawiam w tej chwili, oraz Agnieszką. I to były zawody, do których w zasadzie właśnie ten Bartosz Grzybek mnie zachęcił. I oprócz tego w zeszłym roku dwa medale U23. Brązowe, zarówno w supersprincie, jak i w sprincie. Jeszcze nie na olimpijce. W tym roku to poprawimy. I chyba tyle. Mhm.
To teraz jakie pierwsze medale też pływackie zawisły na tej makatce symbolicznej w pokoju Macieja Bruźniaka?
Pierwszych medali Mistrzostw Polski przede wszystkim miałem te drużynowe, bo mieliśmy bardzo mocny skład teamowy w Olsztynie, w Kormoranie Olsztyn. I na 4x200, jeśli się nie mylę, to był mój pierwszy medal. Wydaje mi się, że juniorski, a aktualnie nie jestem pewien dokładnie, bo to już kilka lat wcześniej, trochę czasu minęło. Na pewno z indywidualnych medali właśnie na wodach otwartych, na 10 km. I również to był medal brązowy w kategorii U23. Z triatlonów wszystkich nie przytoczę. Z zeszłego roku mogę powiedzieć o tym, że zdobyłem 8 medali Mistrzostw Polski, z czego 4 złote, 3 srebrne oraz 1 brązowy.
Mateusz, bo ty masz w tym roku bardzo dobry start w Afryce zaliczony, tak? To był Puchar Afryki w RPA, jeśli RPA, się nie mylę.
Tak.
I to już, bo mówiłeś, że poprawisz dystans olimpijski, ale spoglądam wyniki, to już był dystans olimpijski,
to
tak?
Był
to
dystans...
od razu powiedzmy, to jest 1500 metrów pływania, 40 rower i
oraz
10 kilometrów biegu. Tak. I to tam siódme miejsce, jaka to była stawka? Powiedz coś o tych zawodach.
Pierwszy zawodnik, który wygrał, to jest bardzo mocny zawodnik. Wynik można uznać za całkiem dobry miejscowo. Pojechałem tam po punkty i to zrobiłem. Osobiście zadowolony nie byłem, ale to bardziej ze względów nie ode mnie zależnych, bo podróż do RPA startowałem tydzień wcześniej w Liewin w takim indoor triathlonie. Nawiasem mówiąc, to był naprawdę wspaniały wyścig i naprawdę super zawody i na pewno tam też bym chciał pojechać jeszcze raz.
To było w takiej słynnej hali, w której odbywają się wielkie imprezy lekkoatletyczne w francuskim Liewie,
tak,
prawda?
Tak, myślę, że w tej samej,
tamte zawody, przepraszam, o tyle były dla Mateusza istotne, że dla Francuzów postać Louisa, Vincenta Louisa, to jest w zasadzie chyba porównywalna postać do Roberta Lewandowskiego, jeżeli zaczęliśmy od piłki nożnej. Mhm. I właśnie w tejże hali Mateusz startował razem z nim w serii. Wyszedł przed nim z wody, pojechać razem z nim rower i wybiegł przed nim. związku z tym ja jako ojciec, słysząc nazwisko swojego syna przy okazji wymieniane przez Francuzów ze wszystkimi możliwymi błędami, to było coś super.
To ja jeszcze tutaj będę w słowo, że przecież ile razy tu mówimy o tych, o nowej, czekamy cały czas na nią, nowoczesnej hali sportowej, a tutaj był i ten indoor triathlon, ja sobie wynotowałem 150 metrów pływania, 3 kilometry jazdy na rowerze i kilometr biegu i to wszystko w jednej hali, prawda?
Tak, dokładnie.
I można było zorganizować.
Na tej samej, na której Ingebrigtsen bodajże 2 albo 3 tygodnie wcześniej pobił rekord świata.
No właśnie, można.
Stamtąd trzeba było się przetransportować.
Dokładnie.
Ze sprzętem do RPA.
Do RPA, nocować na lotnisku
pewnie.
No i cała podróż w jedną stronę zajęła praktycznie 40 godzin, co było dosyć kosztowne dla organizmu, no i ten start nie poszedł mimo wszystko tak, jakbym chciał, bo o ile na pływaniu z pływania się wywodzę, więc ciężko im było mi odpłynąć. Dużą część pływania mimo wszystko prowadziłem. Na rowerze się utrzymałem, pomimo że już naprawdę było mi ciężko i bieg tak naprawdę wtedy traktowałem jako przeżycie. Mimo wszystko może jeszcze nie z tego sezonu, to jest końcówka poprzedniego tak naprawdę można powiedzieć, ale już po wakacjach, więc zaliczyłbym to do nowego sezonu. To bardziej zadowolony byłem ze startu właśnie w Maroko czy w Katarze. Mhm. W Katarze również to była olimpijka, ale z Maroku właśnie byłem bardzo, bardzo zadowolony, bo tam pierwszy raz faktycznie czułem, że biegnę. I to było takie fajne, że czułem, że...
Niosło jakby cię, tak? Tak?
Powoli mnie niosło. Może jeszcze nie niosło tak jak Macieja, bo trafi ponieść na biegu albo na rowerze.
To jest jak poniesie w takim razie, że to nie wiem, fruniesz, można powiedzieć, nad...
Może nie fruna, ale na pewno adrenalina jest na tyle wysoka, że ma się dodatkową energię.
Pożera się po prostu dystans.
Dokładnie.
Panowie, oczywiście mówimy też o sporcie absolutnie profesjonalnym, patrząc na ten wasz wzrost w światowych rankingach, bo na to też trzeba mocno patrzeć się w kontekście kwalifikacji do tych największych światowych imprez, łącznie z igrzyskami olimpijskimi. Ten ostatni Puchar Europy we Włoszech, to już też była walka o rankingowe punkty?
Znaczy, w jakimś sensie tak, natomiast musielibyśmy wejść w szczegóły. Pierwszy wyścig kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, taki oficjalny, odbędzie się 28 maja w Arzachenie. Niestety to jest ten sam termin, w którym...
Olsztyńskie Mistrzostwa Europy.
My wybraliśmy Mistrzostwa Europy, natomiast poczekamy na kolejne imprezy, które będą kwalifikacyjnymi. Te punkty, które w tej chwili chłopcy zdobyli, czyli Maciej za sprawą m.in. zeszłorocznych startów, i drugiego miejsca w Azerbejdżanie.
W Uzbekistanie.
Uzbekistanie.
I tam triatlony są?
Tak, i to... Bo za każdym razem, jeżeli jest strefa, czy azjatycka, czy europejska i tak dalej, no to szukasz punktów. Mhm. Czy afrykańska, no to można tam szukać punktów. Maciej znalazł tam, no ale zajął drugie miejsce, w związku z tym z nieprzypadkowym zawodnikiem i z naprawdę świetnym rezultatem również biegowym. No gdybym 2 lata temu ktoś mi powiedział, że Maciej będzie w pierwszej 200, a Mateusz w 267, 270, no to myślę, że miałbym wątpliwości, natomiast no w tej chwili obaj mają takie rankingi, które powiedzmy pozwalają im wchodzić na listy startowe i ścigać się z najlepszymi.
Wracając jeszcze na chwileczkę do tej Italii, do tych ostatnich zawodów, które były w miniony weekend, prawda?
Tak.
Miniony weekend, tam zwycięstwo Szwajcara Maxa Studera, tu chodziło o dystans 750 metrów pływania, 19 km 200 jazdy na rowerze, no i 5 km.
Czyli sprint to jest, tak? Taki typowy sprint.
Czyli to było też właściwie też jakby przygotowanie pod to, co ma dziać się w Olsztynie.
Ale również ze względu na to, że na sprintach odbywają się kwalifikacje i tam zdobywamy punkty, chłopcy zdobywają punkty. To była druga z imprez, bo 2 tygodnie wcześniej wystartowali w Turcji i tutaj z ciekawostek Mateusz wygrał pływanie Maciej, przypłynął trzeci i utrzymali się w pierwszej grupie. Ale w obu wypadkach no, każdy z tych wyścigów trochę inaczej się rozgrywa. No i tak z ciekawostek pan Graf, niemiecki zawodnik, który jest jednym z najlepszych juniorów na świecie, 2 tygodnie wcześniej był bodajże drugi czy trzeci przypływając za Maciejem, za Mateuszem, a przed Maciejem. Natomiast tutaj był na tym samym miejscu co odpowiednio Mateusz, czyli niedaleko za Maciejem. Ten poziom jest tak wyrównany, że i tak trudno jest utrzymać wynik, szczególnie w biegu niżej 15 minut w ciągu 1-2 tygodni, że że po prostu wiemy, że raz możesz być pierwszy dziesiąty, a drugi raz jesteś 50.
A powiedzmy
albo
trochę...
Albo nie.
Natomiast mówiąc też o tych dystansach, bo to tutaj pada, my mówimy o tych sprinterskich, krótszych, bo musimy to wyjaśnić, jeśli chodzi o triatlon. Mistrzostwa Polski zdaje się, że są rozgrywane chyba na 11 różnych dystansach, jeśli się nie mylę. I chyba w triatlonie chyba jest nawet ich trochę więcej, bo jedna ósma Ironmana, jedna czwarta,
tak,
połówka,
ale to,
pełny...
To żebyśmy wyjaśnili
właśnie,
sobie...
Tak.
Czymś innym jest sport kwalifikowany i tak. Czymś innym jest to, co dotyczy Igrzysk Olimpijskich i wszystkich zawodów kwalifikacyjnych do Igrzysk. Mm-hmm. Czyli tam kluczem do podziału konkurencji jest dystans olimpijski,
tak
czyli
jest.
1,5, 40,
tak. No do tego chcę właśnie zmierzyć, że o ile jest mnóstwo dystansów triatlonowych i są zawodnicy znakomici, wspomniane przez pana Frodeno, Niemiec, no to specjalizuje się w tych najdłuższych dystansach, tak? Czyli
tak,
Ironman.
Zapominamy o tym, że on miał medale zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i Igrzyskach.
Złoty na Igrzyskach.
Tak.
Jeśli chodzi o dystans olimpijski.
Tak.
Ale żebyśmy mieli świadomość, mm-hmm, że mm-hmm. wszystko, co dotyczy dystansu olimpijskiego, wywodzi się 1,5, 40, 10, tak. I to wszelkie podziały dotyczą właśnie tego. Czyli sprint to jest połowa tego dystansu.
Tak.
Super sprint odpowiednio jeszcze niżej, ale to są te trzy rzeczy.
Tak, tak.
Natomiast to, co dotyczy dystansu Ironman,
tak jest.
To są wszystko podziały dotyczące Ironmana, czyli wtedy, jeżeli schodzimy w dół, to jest połówka Ironmana, odpowiednio tak. jedna czwarta mm-hmm. Ironmana i odpowiednio...
To jeszcze powiedzmy Ironmana, bo przecież twój udział w legendarnym Mistrzostwie Świata Ironman Kona, to był dystans?
Ironman. Czyli też
3800 w wodzie, 180 na rowerze, 42 bieg.
Maraton na koniec biegu, tak? I to pokazuje też, jak triathlon jest szeroką konkurencją, że ktoś może mieć predyspozycję no, do tych najdłuższych dystansów i nie wiem, z wiekiem to przychodzi, że zawodnicy dojrzewają.
Chyba, że nazywasz się Blumenfeld albo mm-hmm. Frodeno, to ścigasz się we wszystkim.
We wszystkim. Ale generalnie to są te najdłuższe i to jest taka różnica, powiedzmy, jak w lekkiej atletyce między, nie wiem, sprinterem czy kimś, kto biega na 400 metrów, a kimś, kto biega na 10 tysięcy metrów.
Nie aż taka, to znaczy z naszej perspektywy chyba aha. nie aż taka, to znaczy nigdy bym się nie ośmielił no, porównać sprintera na 100 metrów z gościem, który biega na 42.
Tak.
Ale odpowiednio, gdybyśmy patrzyli, no to Gabriel Selassie biegał zarówno piątkę, jak i dyszkę i mhm. później pobiegł bardzo szybki maraton. W związku z tym chłopcy są w stanie ścigać się na tych dystansach 5, 10, odpowiednio 21 i 42 w perspektywie i taka jest kolejność w zasadzie, że im szybszy jesteś w tych dystansach krótkich, tym większy margines błędu masz później w uzyskiwaniu tych wartości średnich na długich dystansach.
A czy wasze sfokusowanie w kierunku tych dystansów olimpijskich to jest krok, żeby pojechać w przyszłości na Igrzyska Olimpijskie? Tak można to ująć?
To ich trzeba zapytać.
No to pytam was, o, tak?
No jak najbardziej. No, Igrzyska Olimpijskie to jest taki główny cel. Super byłoby pojechać do Paryża, ale jeśli nie do Paryża, to już na pewno do Los Angeles.
Uh-huh. Maciej?
Nie do końca wiem, co mam dołożyć do tego. No, udział w Igrzyskach Olimpijskich, no to jest moje marzenie od dziecka.
Uh-huh. A jak tego dokonać, mówiąc wprost? Gdzie trzeba zbierać punktów? Jaki poziom sportowy jeszcze trzeba osiągnąć w porównaniu z tym, co teraz prezentujecie? Tak wprost po prostu zapytam, żebyśmy kiedyś o was usłyszeli w kontekście olimpijskim.
No i jakie są wasze najbliższe tak. cele? Oczywiście poczynając od tego Olsztyna, o którym
tak.
mówimy.
Bo na razie, jeśli chodzi o triatlon, to mamy dwukrotną olimpijską Agnieszkę Jerzyk i to jest od 2000 roku triatlon jest tak, dyscypliną olimpijską, od tego czasu dwa razy była Agnieszka Jerzyk. 200 sportowców mniej więcej Polska wysyła na każde igrzyska olimpijskie i na takiej liście, żeby się znaleźć, to właśnie, ile jeszcze trzeba, nie wiem, wytrenować, wystartować,
ja
z kim wygrać.
Ja mogę powiedzieć o Macieju Mateuszu tak po swojemu, czyli Macieja wystarczy tylko jedna rzecz, że przejedzie jeden dystans rowerowy razem z grupą, że posłucha mnie i nie będzie chciał z nimi wygrać na rowerze.
Aha.
Jeżeli
tylko przejechać z tą...
Jeżeli przejedzie z tą... Tylko, że on jest tak mocny, to aha. wyobraźcie sobie, że to jest tak, jakbyście otrzymali samochód Porsche. To nim się bardzo trudno jeździ w układzie miejskim, bo jak tylko naciśniesz delikatnie pedał gazu, to on bardzo mocno przyspiesza.
Tak.
To Maciej ma problem właśnie z zarządzaniem pedałem gazu.
Aha.
Czyli to nie jest kwestia tego, że nie może wykonać tej pracy, czyli jeżeli tylko będzie zarządzał tym pedałem, to z mojej perspektywy on już w tym roku będzie się ścigał z najlepszymi na świecie, jeśli chodzi o bieg, czyli uzyskiwać prędkości na poziomie 15 minut na piątkę, odpowiednio 30,5-31 na dyszkę. To jest to, czym on dysponuje, w związku z tym to mu pozwoli się ścigać z najlepszymi. Myślę, że w przypadku Mateusza raczej zacznie od krótszych dystansów, w związku z tym jemu brakuje odrobiny szczęścia w kontekście zakończenia też roweru na wysokiej pozycji z taką luźną nogą, bez dodatkowych przygód. Na dzień dzisiejszy są na tyle młodymi zawodnikami, że w zasadzie jeszcze ani razu żaden start nie udał się tak bez przygód, czyli oni mają, powiedzmy, swoje doświadczenie w swoim CV, powiedzmy 20-30 startów na takim wysokim poziomie i ścigają się z zawodnikami, którzy zaczynając od wieku 12-14 lat mają tych wyścigów odpowiednio 60-80 czy 100. Przy założeniu, że 70% naszych działań to porażki, no to my liczymy, że w tej chwili przez te ostatnie 2 lata przegrali wszystko, co jest do przegrania, i teraz jest czas, żeby wygrywać.
To teraz jeszcze to bardziej umiejscowiamy w kontekście tym olimpijskim, bo tutaj mówimy o spotkaniu takiego teamu pod wodzą Bogumiła Głuszkowskiego. Dwóch przedstawicieli tych najsilniejszych mamy tutaj w studiu. Powiedzcie, jak to wygląda, albo też pana trenera zapytam. Polska reprezentacja, Polski Związek Triathlonu, są takie ścieżki olimpijskie, czy to jest oddane właściwie tak troszeczkę w taki lekkoatletyczny sposób, że pod wodzą jednego trenera jest kilka osób, trenujcie, no i sprawdzimy się w narodowej reprezentacji już na zawodach.
Myślę, że w kontekście sukcesów Igi Świątek bardziej bym to porównał do polskiego tenisa jeszcze 10-15 lat temu. Jesteśmy chyba w tym samym miejscu. Może szef wyszkolenia, czyli Filip Szołowski, którego często określa się mianem Leonardo da Vinci polskiego triathlonu. Chciałbym, żeby rzeczywiście nie został, ale no, na dzień dzisiejszy związek dużo bardziej pomaga niż w czasach, w których ja się ścigałem. Przede wszystkim w osobie Filipa Szołowskiego i on naprawdę się w to bardzo, bardzo angażuje, ale stety czy niestety największe obciążenie tych osób, które walczą o Igrzyska Olimpijskie, czyli zarówno Roxany Słupek, Pauliny Klimas, czy w tej chwili sióstr Sudak, czy odpowiednio Mateusza Macieja, czy Michała Oliwy, czy Marcina Stanglewicza. W każdym wydaniu wydaje mi się, że największe obciążenie jednak jest na barkach rodziców, tudzież klubów takich indywidualnych. My ponosimy największe koszty, my ponosimy największy ciężar taki logistyczny, organizacyjny. Absolutnie to nie jest żaden przytyk wobec związku. Myślę, że związek rozmawia z urzędnikami, no w związku z tym ci urzędnicy mówią: macie wynik, macie pieniądze, a my mówimy: jak będziemy mieli wynik, to nie będziemy potrzebowali związku. No ale generalnie jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że trochę gonimy świat i mamy nadzieję, że go dogonimy nieco wcześniej niż polski tenis.
Bo on mówi na barkach też rodziców, klubów, czy też tych ekip, które się organizujecie, bo koszty są ogromne. Wyjazdy, o których mówicie, to nie są tanie rzeczy. I sprzęt chociażby. No, w przypadku kolarstwa, no to powiedzmy sobie szczerze, mówimy o rowerach, które mają wartość niezłego samochodu. Czy średniej klasy na przykład, na pewno.
Absolutnie tak, ale my jako ekipa mieliśmy ogromne szczęście, to znaczy miejsce, w którym jesteśmy, czyli Citizen, daje możliwość poznania tak wielu naprawdę przecudownych, fantastycznych ludzi, którzy no, pomagają nam w każdym celu i żeby wymienić Marka Tarnowskiego, który jest naszym głównym sponsorem, czy Janusza Botorka, czy pana Piotra, każdy z nich dokłada jakąś tam cegiełkę i w zasadzie każdy z uczestników projektów triathlonowych w Citizenie no, wspomaga tą grupę. No, w związku z tym z jednej strony mamy taką pomoc i to stricte finansową, z drugiej strony ludzi, którzy szanują to, co robimy, w związku z tym to nie jest taki sponsoring, że ktoś rzuca pieniądze i wcale nie chce się tym interesować, tylko wręcz przeciwnie. Mamy pomoc ze strony Kacpra Adama, który bardzo pomaga, jeśli chodzi o sprzęt. No, w związku z tym no, możemy powiedzieć tylko jedno wielkie dziękuję wobec tych, którzy zgromadzili się wokół tego teamu i być może dlatego, że nazywa się Solid, czyli staramy się być tylko solidni, a nie to dostrzegają.
Od piłki nożnej zaczynaliśmy, więc ja tak troszeczkę to postaram się odbrązowić i jednak wrócę do pieniędzy. Jeżeli uprawianie zawodowe wielkiego triatlonu, start w wielkich imprezach, tych, którzy kojarzą najprostsze skojarzenia, czy Hawaje, czy no imprezy mniejsze, ale w pięknych miejscowościach ze znakomitą pulą nagród, to jest sposób na życie także bycia profesjonalnym sportowcem? Z tego da się wyżyć na pewnym poziomie?
Uważam, że na pewnym poziomie da się z tego wyżyć. Czy na tym poziomie, którym my aktualnie prezentujemy, jesteśmy w stanie spokojnie z tego wyżyć, utrzymać rodzinę, czy też po prostu dalej się rozwijać i samemu być w stanie we wszystko inwestować, to uważam, że jeszcze to nie jest
jeszcze na tak zwanym dorobku. Tak
no bo to jest
mówi,
też ten ranking, Bogdan porównał do tenisa, do tych tenisowych teamów, że rodzice inwestują, no i w pewnym momencie się zaczyna prawdziwe życie i trzeba być, nie wiem, gdzieś blisko tej setki, żeby zaczęło się to bilansować, a później już jest ta górka, która się robi wielką górą. Tak może być?
Tak.
Triathlon jest na tyle dyscypliną przyciągającą reklamodawców, sponsorów.
Ja was bardzo mocno zaskoczę, myślę, że miałem okazję jeszcze niedawno ścigać się w największej imprezie triathlonowej w Bydgoszczy. Nie wiem, czy to właściwe, czy nie, że wymieniam tą imprezę, ale startuje tam 3000 amatorów. Jeszcze kilkanaście lat temu mówiliśmy o tym, że jeżeli będziemy rozwijali amatorski triathlon, to pojawią się pieniądze, sponsorzy, a za ich sprawą pojawi się profesjonalny sport. Stety czy niestety mogę powiedzieć, że ja jako sportowiec wyczynowy, ścigając się w latach 90., byłem w stanie przy 10-12 imprezach, które wygrywam na terenie Polski, utrzymać swoją rodzinę przez następny rok. Warunek jest taki, że wygrywałem. No i zdarzało się, że rzeczywiście tak było. W tej chwili pojechałem do Bydgoszczy jako amator, jako starszy człowiek, jednak wystartowałem w gronie profesjonalistów. Udało się mi zająć trzecie miejsce i pomyślałem sobie, że kurczę, pierwszy raz się przekonam, jakie to są pieniądze przy tak dużej skali, przy 3000 ludzi, kiedy my się ścigaliśmy na poziomie 100 ludzi. No i byłem bardzo, bardzo mocno rozczarowany i zastanawiam się, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu, że rozwijając ten sport stricte amatorski, ten age grouperski, tak, ten, nazwijmy to, celebrycki i facebookowy.
I to się rozwinęło nieprawdopodobnie.
Nieprawdopodobnie.
Ale nie podniosło poziomu sportowego.
Absolutnie, ale z prostej przyczyny, że każdy z organizatorów zaprasza amatorów, którzy płacą mu za start i oni
nie
są
mało.
Dla niej,
nie,
dokładnie tak, i oni są dla niego klientami, natomiast profesjonaliści przyjeżdżają na te zawody, mają zrobić show, ale za zwycięstwo mają otrzymać 500 zł w kuponie do sklepu Guru.
Tak.
W związku z tym myślę, że zgubiliśmy pewne proporcje. Jeżeli nie zrozumiemy, że jest pewien rodzaj szacunku wobec chłopców czy zawodników, którzy poświęcają 100% swojego życia i ścigają się najlepszymi na świecie, nie w sposób przypadkowy, ale rzeczywiście potrafią wyjść z wody przed Blumenfeldem, jechać z nim na rowerze, biegać z najlepszymi na świecie, To ich koszt jest tak ogromny, że nawet tłumacząc ideę rozwoju tego naszego teamu, Solid Teamu, kiedyś zasygnalizowałem, że chciałem po prostu pokazać ludziom takie prawdziwe proporcje pomiędzy sportem profesjonalnym i amatorskim. I myślę, że ci chłopcy, coraz więcej dziewcząt pokazuje tą różnicę, natomiast organizatorzy nie chcą przyjąć tej idei, że jeżeli będą rozwijali te zawody tylko w tym kierunku, to za kolejny rok, a w zasadzie to już się w tej chwili dzieje, mamy 300-400 mistrzów Polski z Mokronosów Górnych i z innych imprez, z których każdy, mimo tego, że jest amatorem, za sprawą Facebooka uzyskuje sponsoring od osób trzecich, dlatego że oni myślą, że to jest... To jest sukces sportowy.
Nie, to, bo mówiąc o triatlonie, tak, to
generalnie są dwie różne sporty, nie, to są, rekreacje,
bo to są dwie różne dyscypliny sportu.
Absolutnie, tak, ja do
my
tego
dzisiaj
zmierzam.
Tak, bo my mówimy dzisiaj o was, o wyczynowcach, to jest sport kwalifikowany, wyczynowy, mówimy o igrzyskach. I jest ta druga strona triatlonu, te wszystkie wielkie imprezy, które właśnie za półtora tygodnia mamy w Sierakowie, kultową imprezę, triatlon Lwa w Tarnowie Podgórnym koło was. No do tego jest naprawdę mnóstwo, ale to jest sport czysto rekreacyjny, amatorski dla kogoś, kogo mówiąc wprost stać na rower.
Absolutnie tak.
Piankę.
Ale wejście do wody. Nie możemy tej pianki bić dalej, bo tak zerkam na zegar. Musimy też zostawić jeszcze troszkę czasu na nasze obowiązki reklamowe.
Tak, to ale co, panowie? Też, jeżeli ktoś chce uprawiać triatlon, to my nie zniechęcamy.
Nie, absolutnie. Zdrowy tryb życia, ale my chcemy tych dżentelmenów Macieja Bruździaka, Mateusza Głuszkowskiego widzieć na olimpijskiej trasie. Jak nie w Paryżu, panowie, no to rzeczywiście
Los Angeles,
miasto aniołów. Bądźcie takimi naszymi triatlonowymi aniołkami z żelaza i wygrywajcie. Myślę, że jeszcze będzie okazja do niejednego spotkania na temat tej pięknej, choć bardzo trudnej dyscypliny sportu. Bogumił Głuszkowski, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
No może Czesiu Michniewicz zadzwoni jeszcze z propozycją pracy w Narodowej Reprezentacji Piłkarskiej. Katar niedaleko.
Przyjmę.
Maciej Brudziak, dziękujemy ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Głuszkowski, panowie, dziękujemy za spotkanie w naszym studiu. Z pełną pasją realizator z żelaza za konsoletą Łukasz Kurzawski. Dziękujemy, a państwu kłaniają się
Grzegorz Hołasik
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.